Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry, Elżbieta Rafalska jest w Brukseli, ale porozmawiamy przez telefon z posłanką do Parlamentu Europejskiego, Jacek Dreczka. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Witam, pozdrawiam z Brukseli.
Czy leży śnieg w Brukseli, pani poseł?
Proszę?
Czy leży śnieg? Jaka jest pogoda?
No śniegu nie ma, ale jest dosyć chłodno, chociaż patrzę jak z mojego balkonu, to ciągle kwitną tu pelargonie, więc pogoda trochę inna, ale chyba śniegu też nie będzie.
A czy po tych kilku dniach...
Mrozu też nie ma.
Nie ma mrozu. A czy po tych kilku dniach od ogłoszenia słynnego kompromisu ciągle jest gorąco, czy atmosfera jest już normalna, zimowa, chłodna?
A proszę, to analogia przez pogodę od tych gorących, pełnych emocji dni szczytu i negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi. No trochę te emocje już opadły, ale patrzymy na to z punktu widzenia Polski i korzyści, jakie osiągnęliśmy.
No przed chwilą pani poseł Bogusław Liberacki... Przed chwilą profesor Bogusław Liberacki z Lewicy mówił na antenie Polskiego Radia Zachód, że weto dla Polski oznaczałoby samobójstwo.
W każdym razie no mamy kompromis. No, opozycja cały czas twierdziła, że budżet jest tak znakomity, że nie powinniśmy tego zawetować. I rozumiem, że dzisiaj premier Morawiecki i cały rząd Zjednoczonej Prawicy zbiera ze strony opozycji też pochwały. Wynegocjowane zostały ogromne środki, bo mówimy tu o najwyższym budżecie w historii, to znacznie więcej niż wtedy wynegocjował Donald Tusk w poprzednich ramach finansowych. No a dla nas to, co też najważniejsze, to po prostu, że zapewniliśmy tą gwarancję, że blokada nie będzie obowiązywała, że Komisja Europejska będzie rozpatrywała budżet i oceniała wykonanie tego budżetu, patrząc na takie czynniki jak korupcja, defraudacja, te elementy, które są związane z wykorzystaniem środków unijnych, a Polska, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych i tego typu zarzuty, jest absolutnie liderem sposobie wydatkowania tych pieniędzy. Więc naprawdę 770 miliardów złotych, to jest znaczna część w postaci dotacji, grantów, znaczna część w postaci pożyczek z tego funduszu odbudowy, no to jest, że tak powiem, kawał unijnego grosza.
No to jest dużo.
Jesteśmy
to jest
170... zresztą największym beneficjentem też funduszu spójności. Jesteśmy w czołówce tych krajów, które w tych wieloletnich ramach finansowych też najwięcej korzystają. Trzecie, czwarte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.
Pani poseł, pani mówi o efektach, rzeczywiście. Natomiast tutaj w tym okresie, kiedy toczyły się te negocjacje, kiedy nie wiadomo było tak naprawdę, jak to się skończy, w Polsce no, było gorąco. Ta opinia publiczna żyła tym, co dzieje się tak trochę korespondencyjnie na linii Polska-Bruksela. Natomiast z perspektywy tych kilku dni, kto jest pani zdaniem wygranym, a kto jest pani zdaniem przegranym tej sytuacji? Mówię o polskiej scenie politycznej.
No niewątpliwie wygrała Polska, tak można powiedzieć, nie tylko górnolotnie, ale tak rzeczywiście, ale póki co to absolutnie ci, którzy prowadzili to niezwykle trudne negocjacje. Przypomnijmy, co się działo 21 lipca, właściwie te niemalże pięciodniowe negocjacje, które prowadził wtedy Mateusz Morawiecki i wynegocjował ten niezwykle korzystny dla nas budżet. No i potem wcale nie najłatwiejsze poszukiwanie kompromisu, współpraca z Viktorem Orbanem, z Węgrami, szukanie rozwiązania do ostatnich chwil, bo przecież wydawało się, że weto będzie tym rozwiązaniem, które będzie Polska musiała zastosować, a jednak przy tym negocjacyjnym stole Unii byliśmy z ofertą inną niż weta, którego się też znaczna część Polaków obawiała. No i dzisiaj mamy też efekty. Ponad 60% Polaków jest niezwykle zadowolonych z tego, co zostało w Brukseli wynegocjowane na lata do 2027. Więc no, nie ma dla mnie wątpliwości. Jeżeli chodzi o postawę opozycji, no to tak się zdarza, że jak zdarzyło, że jak w lipcu wrócił ze szczytu premier Morawiecki, no to oczywiście opozycja mówiła, a można było więcej, inaczej. Dlaczego mówicie o finansowym sukcesie? Jak była groźba weta, to była mowa o tym, taki świetny budżet odrzucamy, taką dobrą ofertę finansową, będzie obowiązywało prowizorium budżetowe i tak dalej. Więc w tej ocenie ze strony opozycji trochę brakuje tych racjonalnych przesłanek, takiego obiektywnego spojrzenia na tą sytuację. Myślę, że można powiedzieć, że do tego się już trochę przyzwyczailiśmy.
Pani poseł, przenieśmy się do Gorzowa z Brukseli na chwilę. Za 3 lata ma być otwarta nowa hala widowiskowo-sportowa. Wiadomo, sytuacja jest trudna, trwa pandemia koronawirusa. Problemy mają różnego rodzaju firmy. Generalnie w gospodarce nie dzieje się najlepiej. A Gorzów buduje halę za 90 milionów złotych. To jest pani zdaniem dobry moment na to, żeby tak ogromną inwestycję teraz rozpoczynać?
To jest bardzo dobry moment. To jest i tak moment, który przyszedł bardzo późno i rezygnacja dzisiaj z tej hali odroczyłaby budowę tej inwestycji na może dziesięciolecia. Używając tu argumentu kryzysu, to mogę powiedzieć, że nic lepszego gospodarce niż inwestycje publiczne, inwestycje samorządowe powinno się przydarzyć, czyli pobudzamy tą gospodarkę, ratujemy tą gospodarkę właśnie poprzez też inwestycje. Teraz mówimy o tym, że wybudujemy tę halę za 90 milionów. Być może za ileś lat ona byłaby budowana za 150 milionów. Powinniśmy i tak uderzyć się w piersi, dlaczego ta hala powstaje dopiero teraz. Bo przecież za każdym razem, w każdej kampanii samorządowej hala sportowa była taką przynętą, takim politycznym wabikiem, który miał, nie wiem, pozyskać głosy kibiców, środowisk sportowych i tak dalej.
Tych przynęt było sporo, pani poseł. Naprawdę
dzięki wielu osób ta hala też powstaje, oczywiście dzięki pieniądzom. Montaż finansowy jest...
Do tego właśnie zmierzam. Pani poseł, czy myśli pani, że gdyby prawie 4 lata temu nie przywiozła pani, w cudzysłowie oczywiście, nie przywiozła do Gorzowa ówczesnego ministra sportu Witolda Bańki, to tej hali by dzisiaj nie było?
Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że początek zarówno inwestycji tej infrastruktury sportowej, myślę tu o stadionie na Warty przy ulicy Krasińskiego, jak również hali i te dotacje, które były otrzymane z Ministerstwa Sportu, to był taki kamień węgielny, to był początek, inaczej w Gorzowie nie byłoby dyskusji. Gdyby tego wkładu, niezależnie od jego poziomu finansowania nie było, to nie powstałby ten montaż finansowy, do którego się rzutem na taśmę, ale to nieważne, dołożył Urząd Marszałkowski czy Samorząd Województwa, nie byłoby tej dyskusji, debaty, nie byłoby tych nacisków, nie byłoby skupienia się tych wszystkich środowisk sportowych, które no też wywierały presję, może nie na Radę Miejską, bo tam jest absolutnie poparcie dla tych inwestycji sportowych, ale też na prezydenta, który miał swoje wahania, patrząc na to, czy to nie będzie zbytnio budżetowo obciążało. Nie mam wątpliwości, że ta hala powinna, jestem już pewna, że ona powstanie i że to musi być obiekt nowoczesny, taki bardzo przyszłościowy, funkcjonalny i przyjazny. I pamiętajmy, że to nie tylko hala sportowa, to jest też obiekt, hala widowiskowo-sportowa, więc taka hala, która będzie wykorzystywana też w innych celach niż sportowych, dla potrzeb kultury, organizacji różnych imprez.
Nawet na 7 tysięcy miejsc, kiedy koncerty będą się odbywały, tak Dariusz Maciejewski mówił na antenie Radia Gorzów niedawno. Na koniec, pani poseł, jeszcze chciałem zapytać, bo jak pani słucham, to zastanawiam się, czy można wybudować tego typu obiekty, typu właśnie hale sportowe, bez takiej presji, bez takiego nacisku. Mam na myśli nacisk, czyli chodzi o lobbowanie, bo mówimy o hali w Gorzowie, ale podobna historia ma się z halą w Baczynie, która przecież też została stworzona dzięki temu, że no, trzeba było tam zapukać do odpowiednich drzwi.
To jest zawsze jakiś wybór, czyli hierarchia ważności. Bardzo często zależy od tego, co samorząd uważa za najważniejsze, a każdy samorząd też próbuje pozyskać dodatkowe zasoby, więc w tym jakby błędu nie widzę. Cieszę się, że powstają obiekty przyszkolne, takie już nowoczesne, tak jak ten, jak hala w Baczynie, gdzie ministerstwo też nie w pierwszym rozdaniu znalazło dodatkowe środki, żeby wesprzeć tego typu inwestycje. Chciałoby się, żeby były inicjatywy, które nie zawsze mają wsparcie zewnętrzne, a determinacja jest tak duża, że są budowane. No muszę tu jednak przypomnieć tą inwestycję Tadeusza Jędrzejczaka, który jak zaczynał budować Słowiankę, to budował ją z taką determinacją bez zewnętrznego wsparcia, bo na koniec były to niewielkie pieniądze z Petronu. I taka determinacja dla takich przyszłościowych inwestycji jest potrzebna. Chciałam tu powiedzieć, żeby...
Musimy kończyć, pani poseł.
Oddać, żeby pokazać, że możemy sami te pewne inwestycje podejmować. Ale jak nie, no to wtedy jest potrzebna ta presja, ona przynosi efekty. Muszę tu podziękować Darkowi Maciejewskiemu, bo każdy jego telefon, każda rozmowa ze mną, to on po prostu zaczyna, Elata, hala musi być, musisz coś zrobić. W domu też mam naciski radnego, więc jakby prezydent jak już ze mną rozmawiał, to pani spokojnie będziemy budować halę, też mówi, więc no myślę... że wszyscy, i wojewoda, i jedna pan minister poprzedni, potem następna pani minister, no mieliśmy tu też przychylność, więc chyba dzięki tym wszystkim wysiłkom po prostu ta hala za 3 lata nam zacznie służyć, a my spragnieni tych kontaktów społecznych po pandemii wypełnimy te 5000 miejsc, ile tam będzie po prostu...
3, 5, a nawet 7. Pani poseł, dziękuję bardzo.
Nawet
kończymy.
Mówimy, tak?
Tak, nawet 7. Dziękuję. Kończymy. Europosłanka Elżbieta Rafalska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.